I znów po krótkiej przerwie, trzecie, ostatnie dzisiaj wejście nasze. Daniel, opowiadałeś ostatnio o sankcji kredytu darmowego, opowiadałeś o sztuczkach, jakie można stosować, tak, przez kredytobiorcę do niezapłacenia odsetek, czasami dużych. To trochę jest tak, że tylko się cieszyć, żeby wszyscy szli do prawników, sprawdzali im umowy i jak z urlopem zmarnowanym szukali tylko sztuczek na zwrócenie się o część pieniędzy, czy za zmarnowane odszkodowanie urlop. Czy to tak samo też już może wyglądać przy okazji właśnie tych nieścisłości bankowych?
Rzeczywiście tak jest. Jest to bardzo duży rynek. Jest to rynek, który tak naprawdę zaczyna być przejmowany przez tak zwane kancelarie odszkodowawcze, które nie są kancelariami prowadzonymi przez profesjonalnych pełnomocników, czyli radców prawnych bądź adwokatów. To są spółki z o.o., którą każdy może założyć, deklarując kapitał zakładowy na poziomie 5000 zł. Może ją nazwać, nie wiem, kancelaria prawnicza, kancelaria prawna, spółka z o.o. i tam jakiś dodatek sobie zrobić. I bardzo dużo tego typu podmiotów się pojawia. One mają przewagę nad kancelariami radcowskimi czy adwokackimi, polegającą na tym, że nie mają żadnych ograniczeń co do wynagrodzenia, jakie pobierają od konsumentów. I na przykład one stosują takie zabiegi, że jeżeli, załóżmy, jest do ugrania z tytułu sankcji kredytu darmowego, na przykład 10 tysięcy odsetek, to te podmioty mówią tak, no wie pan, drogi konsumencie, damy ci od ręki 2000, bo wiesz, proces to jest lata, to jest chodzenie do sądu.
To jest granie na emocjach konsumenta, krótko mówiąc.
Masz szybkie 2000 albo długie 20.
Rachunek jest prosty.
Wypłacają dwójkę i kupują roszczenie na kwotę 10 tysięcy, czyli tak naprawdę za 20%. Innymi słowy, konsument płaci im 80% kwoty, którą mógłby uzyskać. W kancelarii radcowskiej czy adwokackiej tego typu wynagrodzenia są zupełnie nie do pomyślenia. Przy czym, no w kancelarii adwokackiej czy radcowskiej, no trzeba zapłacić, trzeba zainwestować z góry jakieś pieniądze. Natomiast w ostatecznym rozrachunku zawsze wyjdzie taniej skorzystać z kancelarii profesjonalnego pełnomocnika, niż korzystać z usług tak zwanych kancelarii odszkodowawczych, czy innych podmiotów, które się mienią jako kancelarie prawne, spółka z o.o. i tak dalej, i tak dalej.
W twojej wypowiedzi jeden wątek jest dosyć ciekawy, bo on też jest rozpatrywany przez ETS, a mianowicie dotyczy tych roszczeń, które są skupowane, a później właśnie w związku z kredytami, z tymi sankcjami darmowego kredytu, czy z nieważnością umów i wtedy nie dochodzi bezpośrednio sam konsument, ale podmiot, który kupił w drodze cesji zobowiązanie, płacąc chociażby niech będzie te 20-50%. I teraz zaczynają się pojawiać wątpliwości już na poziomie ETS-u. Powiedz, Daniel, o co chodzi w tym właśnie?
Często sama ta umowa cesji, czy chociażby umowa o w ogóle prowadzenie sprawy przez taką kancelarię, która jest spółką prawa handlowego, spółką kapitałową, spółką z o.o. czy spółką akcyjną, same te umowy między tymi podmiotami a konsumentami zawierają w swojej treści postanowienia niedozwolone. Co prawda, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza możliwość cesji, roszczeń, na przykład z tytułu sankcji kredytu darmowego, czy z tytułu, nie wiem, umowy frankowej, czy umowy wyborowej, jednakże zwraca się uwagę, że sąd aktualnie rozpoznający sprawę, powinien zbadać sam dokument cesji. Nie może, że tak powiem, na wiarę przyjąć, że to roszczenie zostało skutecznie przeniesione na ten podmiot, który z tym występuje w imieniu konsumenta. No tu się pojawiają też takie, że tak powiem, procesowe problemy, szczególnie jeżeli chodzi o czy kredyty frankowe, czy kredyty wybiórowe, bo tam w toku procesu konieczne jest ustalenie sposobu, w jaki bank informował konsumenta o ryzykach, jak kształtowała się, nie wiem, czy to kurs franka, czy to wartość wskaźnika referencyjnego. No tutaj zasadniczo usunięta jest możliwość przesłuchania na te okoliczności samego konsumenta, no bo on już nie występuje w sprawie.
Ale jako świadek czy inna osoba?
No tak, no to wtedy mamy taką sytuację, że zachęceni szybką wypłatą drobnej kwoty, ale już, i opowieściami o tym, że no nie będziemy się 2 lata czy 3 lata sądzić, bierzemy te 20% wartości naszego roszczenia, a i tak będziemy musieli chodzić do sądu. No interes moim zdaniem słaby.
Zależy ile to jest te 20%. Od 20 miliardów to jest dobra kwota.
Jak wspominałem, kredyt konsumencki może być maksymalnie do wartości 255 500 zł, więc no tam takie odsetki nie mogą narosnąć.
No dobrze, ale powiedz, mówisz o tym, że można dochodzić całości roszczenia, ale to nie jest tak, że jak konsument bierze 20%, to w zasadzie to jego roszczenie, ta szkoda, ma 20%. a nie całą kwotę, bo tylko tyle chcę.
Można taki pogląd stawiać. No jeżeli ja bym był pełnomocnikiem banku, pewnie postawiłbym takie twierdzenie. Tyle, że no tutaj przy sankcji kredytu darmowego, no to jest troszeczkę inaczej. Tam tak naprawdę uprawnienie do tej sankcji powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji. I ustawodawca nie rozróżnia, w ogóle nie wskazuje, nie zna na gruncie tej ustawy pojęcia szkody konsumenta. Rzeczywiście jest to podnoszone przez banki, że ta sankcja jest zbyt restrykcyjna, właśnie nie może być miarkowana przez sądy. Czyli za każde najdrobniejsze uchybienie jest tylko jeden wymiar kary. Być może kiedyś banki doprowadzą do nowelizacji tej ustawy i do tego miarkowania dojdzie. No wtedy rynek cesji tak naprawdę się skończy.
Albo zmiany sposobu interpretacji, jak wielokrotnie w różnych sporach dochodzi wieloletnich do zmiany sposobu interpretacji przepisów. Jak chociażby do cesji zobowiązań publiczno-prawnych. Gdzie w różnych aspektach już sądy zaczynają mówić o niedopuszczalności przeniesienia roszczeń publiczno-prawnych, właśnie skupowania. Być może tu kiedyś też dojdzie do takiej sytuacji, że tylko ten, który uzyskał ten kredyt, będzie mógł podnosić roszczenie, czy składać tylko i wyłącznie oświadczenie tak o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.
Tak jest, że w tego typu obszary wchodzą duże podmioty też zagraniczne. Fundusze inwestycyjne amerykańskie na przykład inwestują w kancelarie tak zwane prawne, prowadzone w formie spółek z o.o., które mają właśnie zajmować się roszczeniami konsumentów z kredytów wiborowych i sankcji darmowego kredytu. Pytanie, czy państwo na to zareaguje? No reagują na pewno na to adwokaci nowelizacją ustawy prawo o adwokaturze. Co z tego będzie? Kto wie? Kapitał, jak mówił Marx, ma wielką siłę przekonywania. Tak?
Czyli dalej nie minęły lata XIX wiek, XVIII, XX.
Wieczne.
A walka jest ciągła.
Daniel, podsumowując powoli naszą rozmowę o kredytach, będziemy zmierzać do konkluzji. Czy masz jakieś praktyczne rady, o czym powinien pamiętać kredytobiorca przed podjęciem decyzji o wzięciu tego kredytu? Na pewno jest szereg elementów. Byłbyś w stanie wskazać 2-3 najważniejsze punkty?
Zaraz powiem, żeby nie czytać umowy, bo to będzie najlepsze.
Tylko podpisywać.
Brać koniec.
Nie, no. Rzeczywiście, słuchajcie, ja nie mówię, że należy wykazywać się beztroską. Oczywiście umowę trzeba przeczytać, żeby wiedzieć, na co się człowiek decyduje. Natomiast jeżeli bank na przykład z własnej inicjatywy nie informuje nas o tym, jaka była historyczna wartość chociażby tego wskaźnika referencyjnego, jakim jest WIBOR, w sytuacji oczywiście, gdy zawieramy umowę na kredyt oprocentowany zmienną stopą, nie informuje nas z własnej inicjatywy, nie musimy się tego domagać. Dla nas jest to punkt zaczepienia, żeby ewentualnie wysuwać jakieś roszczenia w kierunku banku. Oczywiście, tak jak wspomniałem, musimy rozróżnić, jak mówił prezes Ochucki, dwa odrębne systemy walutowe, a więc kredyty hipoteczne i kredyty konsumenckie. W kredytach hipotecznych generalnie pracujemy my jako prawnicy na dyrektywie 93/13, czyli o ochronie konsumenta przed nieuczciwymi warunkami umownymi. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty konsumenckie, tam bazujemy na ustawie o kredycie konsumenckim, która właśnie wprowadziła do obrotu prawnego coś takiego jak sankcje kredytu darmowego. I tu są już próby takie wykazywania i podnoszenia takich argumentów, czy jeżeli dojdzie do ustalenia, że dane postanowienie umowy o kredyt konsumencki jest abuzywne, czyli jest nieuczciwe, to czy to nie powinno również, oprócz przypadków wprost wymienionych w ustawie, skutkować sankcją kredytu darmowego?
Możemy sparafrazować Erasma, troszeczkę mówiąc pochwałę nieświadomości.
I mniej wiemy, tym lepiej.
Tak. Nieświadomy konsument jest najlepszym klientem prawnika i banku, choć nie na korzyść banku.
Ale słuchajcie, ja wam powiem tak, akurat taki raport mi trafił w ręce. Ma bardzo duży portfel kredytów frankowych, no i zasadniczo, no i bardzo dużo przegrywa spraw z tym związanych. Natomiast to był poprzedni rok, czyli 23 roku, mimo obciążenia wypłatami z tytułu zasądzonych kwot w procesach frankowych, i tak bank wygenerował ponad 600 milionów zysku.
Daniel, bardzo tobie dziękujemy za poświęcony czas i przyjście do naszego studia Radia UWM FM. Gościem naszej audycji, szanowni państwo, był radca prawny Daniel Budaj, a za wspólnie spędzony czas dziękuję bardzo państwu Michał Gornowicz
i Jakub Zięty.
Do usłyszenia.